Pan Jezus mówi tak: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I ten ostatni werset jest bardzo taki groźny, tak groźnie brzmi, prawda? Ale proszę, żebyście mieli otwarte serca, nie zamknijcie serca i przestraszcie się, nie ma się czego bać. Słowo Boże nam tutaj bardzo wyraźnie mówi. Pan Jezus wypowiada się na temat zakonu. Do tej pory, jak pamiętacie, mówiliśmy, że przedstawialiśmy tutaj, czytaliśmy te fragmenty poprzednie do 16 wersetu i tutaj są zapisane jakby takie cechy chrześcijańskie. O cechach chrześcijańskich Pan Jezus tutaj mówi. Natomiast od tego 17 wersetu Pan Jezus mówi o zakonie. O zakonie i na tym chciałem skupić naszą uwagę dzisiaj. Kiedy myślimy, kiedy rozważamy o zakonie, rozmyślamy o zakonie, to z czym nam się kojarzy zakon? Prawo, przepisy, zakazy, nakazy, prawda? Kojarzy nam się z dziesięciorgiem przykazań przede wszystkim i to Polacy oczywiście znają, myślę, że wielu zna na pamięć 10 przykazań i najczęściej nam to się kojarzy z przepisami, z prawem, z zakazami, nakazami, przykazaniami, ale najczęściej z tymi 10 przykazaniami. I Pan Jezus tutaj o tym mówi. On mówi tak: nie mniemajcie, nie myślcie sobie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, że przyszedłem go unieważnić, że przyszedłem go odrzucić. Nie. Pan Jezus to mówi do uczniów, mówi do ludzi zgromadzonych i mówi też to do faryzeuszy i do uczonych w piśmie. Ale kochani, w zrozumieniu uczonych w piśmie i ówczesnych znawców Starego Testamentu zakon to nie tylko przepisy te, które są zapisane w Biblii, nie tylko 10 przykazań, nie tylko prawo Boże, nie tylko to, co jest napisane w tej świętej księdze, ale w zrozumieniu uczonych w piśmie to wszystkie inne przepisy. Jakie inne przepisy? Żydzi, rabini żydowscy czy uczeni w piśmie posługiwali się nie tylko tymi 10 przykazaniami, nie tylko tym prawem Bożym, które jest zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, ale posługiwali się takim zbiorem, bardzo potężnym zbiorem, który nazywał się Talmud. Najpierw uczeni w piśmie napisali komentarz do wszystkich, do całego prawa Bożego, do wszystkich przykazań, napisali komentarz, który nazywał się Miszna i ten komentarz zawierał 800 stron różnych przepisów, dodatkowych przepisów do tego, co jest napisane w Biblii. Za chwilę powiem, dlaczego tak zrobili. Ale dla tych rabinów, dla tych uczonych w piśmie to było mało. To było mało tych przepisów, więc oni jeszcze z tych 800 stron tego komentarza, tego zbioru różnych przepisów nazwanego Miszna, utworzyli Talmud, który składał się z 12 tomów komentarza, można powiedzieć komentarza do komentarza. I to powstało gdzieś w III wieku przed Jezusem Chrystusem. I cały ten zbiór tych przepisów dotyczył właśnie różnych, bardzo dziwnych czasem nawet sytuacji, bardzo dziwnych wydarzeń. I Żydom zawsze zawsze zakon kojarzył się nie z tym z prawem Bożym, ale kojarzył się z Talmudem, czyli ze wszystkimi tymi 12 tomami, które były tych przepisów, które oni napisali. I kiedy Pan Jezus tutaj mówi o zakonie, myślał o tym, co jest w Biblii napisane, myślał o tym Bożym prawie, myślał o tych Bożych przykazaniach. I dlatego też, kiedy ludzie obserwowali działanie Pana Jezusa, kiedy chodził po tej ziemi, często podkreślali, czy szczególnie to faryzeusze czynili, czy uczeni w piśmie mieli coś przeciwko Jezusowi, że on nie przestrzega zakonu. że on nie przestrzega, że łamie sabat na przykład. Wielokrotnie czytamy w Biblii, że Pan Jezus łamał sabat. Tak myśleli uczeni w piśmie i faryzeusze. I oni myśleli, że Pan Jezus lekceważy, ale lekceważy przepisy Talmudu. Dlatego, że Pan Jezus nigdy nie przestrzegał tych przepisów, tego Talmudu, tych 12 tomów różnych zapisów, różnych przepisów, ale Pan Jezus doskonale wypełniał prawo Boże, doskonale wypełnił zakon. I dlatego Pan Jezus zawsze myślał o zakonie w tej pierwszej wersji, a więc w tym, co jest zapisane w Biblii, co jest zapisane Bożą ręką, co jest napisane przez autorów Pisma Świętego, którzy byli natchnieni Duchem Świętym. Oczywiście było wielu ludzi bardzo szczęśliwych, kiedy pojawił się Pan Jezus, dlatego że On ich uzdrawiał, On nie zwracał tak mocno uwagi na te wszystkie szczegółowe przepisy, na ten cały gąszcz przepisów, nie zwracał na to tak mocno uwagi, jak uczeni w Piśmie. Był Pan Jezus radosny, był wolny, był człowiekiem bardzo otwartym dla ludzi. To można wyczytać z Ewangelii, że Pan Jezus nie był ponurakiem, nie był jakimś takim smutnym człowiekiem, nie był związany jakimiś przykazaniami, których by nie było w Słowie Bożym. Ale byli też ci twórcy tych szczegółowych przepisów, a więc twórcy tego Talmudu, i to oni nie mogli znieść Jezusa. I kiedykolwiek Panu Jezusowi zarzucali, że On łamie sabat albo że nie przestrzega zakonu, to zarzucali Mu tylko to, że On nie przestrzegał tych szczegółowych przepisów, które oni sami wytworzyli, które oni sami napisali, a których nie było w tej świętej księdze. I dlatego Mu zarzucali. No bo możemy sobie dziś wyobrazić, jak by to było, gdyby Pan Jezus łamał Boże prawo. Powiedzcie. To jest niemożliwe, dlatego że jest napisane, że On wypełnił prawo. Nie tylko wypełnił, ale potem oddał swoje życie za tych, którzy prawa Bożego nie wypełniali. A więc jest niemożliwe, żeby Pan Jezus łamał Boże prawo. Pytanie jest, dlaczego Mu uczeni w Piśmie i faryzeusze zarzucali, że On łamie prawo? Oni Mu zarzucali to, że łamie to ich prawo, to ludzkie prawo. I dlatego też Pan Jezus w niektórych momentach tak bardzo ostro do faryzeuszy się zwracał, że oni przestrzegają naukę ludzką, natomiast nie przestrzegają nauki Bożej. A więc tu jest zasadnicza różnica, bardzo, bardzo poważna różnica, bo faryzeusze uczeni w Piśmie oburzali się tym, że Jezus lekceważył ten zakon, a tak naprawdę On, można by powiedzieć, lekceważył, ale ich własne pomysły. Mówili ludzie o Nim, faryzeusze, że On nie może być od Boga, dlatego że nie przestrzega tego naszego zakonu. I tutaj właśnie Pan Jezus przyszedł i chce pokazać nam, jaki jest Jego stosunek do zakonu. I mówi tak, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon. A więc nie myślcie, że ja nie przestrzegam zakonu. Nie, absolutnie to jest niemożliwe. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Dla nich to było oczywiście bardzo trudne, ale Pan Jezus im wyraźnie mówi, jeśli myślicie, że ja przyszedłem rozwiązać, unieważnić jakiekolwiek prawo Boże, 10 przykazań czy cokolwiek innego, to się po prostu mylicie. To nie jest prawdą. I była zasadnicza różnica pomiędzy tym, w jaki sposób Pan Jezus przestrzegał zakon, a jak rozumieli go ci Żydzi, którzy utworzyli te 12 tomów przepisów, a więc Talmud. I tutaj Pan Jezus postanawia to wyjaśnić, postanawia przedstawić, jak to jest, że oni tego nie rozumieją. I Pan Jezus, kiedy przedstawiał swój stosunek do zakonu, mówi do nich dalej tak, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. I w czwartek na ten temat coś powiedziałem na temat pewnych obietnic, które miały miejsce, zapisane są w Starym Testamencie i się wypełniły. Doskonale się wypełniły obietnice związane z pierwszym przyjściem Pana Jezusa, doskonale się wypełniły obietnice związane z Jego służbą, z Jego tymi czynami, które wykonywał. Doskonale wypełniła się obietnica związana z przyjściem Ducha Świętego, stąpieniem Ducha Świętego. Doskonale wypełniły się wszystkie obietnice związane z tym, że my jako poganie należymy teraz do ludu Bożego, a to wszystko było zapowiadane. Doskonale wypełniły się obietnice, które zapisane w trzeciej, w czwartej Księdze Mojżeszowej odnośnie całopaleń, ofiar, ołtarza, arcykapłana i tam wszystkie inne przepisy. Doskonale się to wypełniło w Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus mówi, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. A więc Pan Jezus nie przyszedł, aby rozwiązać zakon, dlatego że zakon jest wieczny. Dlatego, że zakon jest wieczny, nie może być Słowo Boże naruszone absolutnie. Słowo nie zmienia się, ale jak czytamy w jednym z psalmów, trwa na wieki. I to, co Bóg przekazał Mojżeszowi, to, co Bóg przekazał prorokom, co Bóg przekazał tym ludziom, którzy byli autorami Słowa Bożego, jest czystym Słowem Bożym. I to nie może być absolutnie zmienione. Ale oczywiście to nie dotyczy Talmudu, to nie dotyczy tego zbioru przepisów, które uczeni w piśmie wymyślili. A więc Słowo Boże nie może być rozwiązane, nie może być usunięte, nie może być zmieniane, ponieważ jest wieczne. Zakon Pana jest doskonały, czytamy też w jednym psalmie. Zakon Pana jest niezmienny. I przez te Boże prawo, przez te Boże przykazania Pan Bóg sam siebie przedstawia ludziom, przedstawia kim On jest i przedstawia też w tych przykazaniach, w tym Bożym prawie oczekiwania, jakie ma w stosunku do człowieka. A więc zakon Boży nigdy nie może być zmieniony, dlatego że jest to wiecznym Słowem Boga. Ale w tym Bożym zakonie Bóg nie daje ludziom szczegółowych przepisów na każdy najdrobniejszy szczegół, na każdy najdrobniejszy jakieś wydarzenie. Nie daje Bóg takich szczegółowych przepisów, które potem wymyślili uczeni w piśmie. Bóg raczej podaje pewne zasady, którymi ludzie mają się kierować w relacjach z innymi ludźmi i podaje zasady, którymi powinniśmy jako ludzie kierować się, oczywiście mówię tu o Starym Testamencie, w relacjach w stosunku do Boga. A więc Bóg podaje pewne zasady, którymi mamy się kierować. Żydzi natomiast popełnili zasadniczy błąd. Zasadniczy błąd, bo poszli drogą tworzenia szczegółowych przepisów. Dla nich to Boże prawo to było za mało. To było za mało. Trzeba coś jeszcze więcej wymyślić. 10 przykazań za mało. Prawo, prorocy to za mało. I trzeba było wymyślić szczegółowe przepisy. Mieli takie zrozumienie, takie pojęcie, że te Boże przykazania trzeba bardziej uściślić. I prezentowali właśnie taki sposób myślenia. Mówili tak, Boże prawo jest doskonałe. Oczywiście z tym się zgadzali. A więc jeśli jest doskonałe, to nie może w nim być żadnych braków, nie może w nim być żadnych takiej pustki, nie może w tym Bożym prawie być czegoś niezapisanego, a więc napisali coś, no co trzeba tam pomiędzy te wiersze jakby włożyć, te wiersze Świętej Księgi. A dlatego, że uważali się za ludzi bardzo mądrych, doszli do takiego właśnie wniosku, że trzeba coś dodatkowego napisać. Trzeba należycie zinterpretować te Boże przykazania i zapisać je, aby ludzie mieli czarno na białym, aby ludzie mieli wyraźny sygnał, jak w każdym najdrobniejszym szczególe mają postępować. I wyszły z tego bardzo dziwne przepisy. Powstała nawet taka specjalna grupa uczonych w piśmie, której zadaniem było tworzenie tych nowych przepisów i oni byli specjalistami od tego Bożego prawa, a problemem ich było to, że zapomnieli o tych podstawowych zasadach, które Bóg przedstawia w swoim słowie. Specjalista to człowiek, który tak bardzo się zagubił w szczegółach, że zupełnie zapomniał o tych podstawowych przepisach. A nie, to jest specjalista. Oni byli takimi specjalistami, a więc wszystko trzeba mieć napisane. I przykład. Pamiętacie, jedno z przykazań mówi, że będziesz święcił Dzień Święty, prawda? A więc zakon nakazywał święcenie Dnia święcenie Sabatu. Co to znaczy? To znaczy, że był zakaz w ten dzień, zakaz pracy w ten dzień. Ale teraz pytanie powstało, co to jest praca? Co to jest praca? No bo trzeba było to zinterpretować, trzeba było to wymyślić. Co to jest praca? Bo czy każda czynność jest pracą? I powstał problem. A więc wymyślono, że na pewno pracą jest noszenie ciężarów, bo zresztą to w Biblii jest napisane. Ale teraz trzeba ustalić, co jest ciężarem. Czy wiadro węgla i tona węgla to ciężar? Ciężar, nie? No, ale to przecież nie jest takie tutaj drastyczne. Ale trzeba ustalić, co jest ciężarem. A więc zaczęto odmierzać, zaczęto ustalać, zaczęto wymyślać różnego rodzaju przepisy, co też jest ciężarem. I na przykład niesienie więcej pożywienia niż jedna wysuszona figa to było dźwiganie ciężaru. Więc można było nieść mniej, natomiast więcej nie wolno było. To problem, no bo jak to zbadać, jak to zmierzyć? Niesienie więcej wina, niż można było słyszeć plusk w pucharze, wylewając to wino, to było niesienie ciężaru. A więc jeśli ktoś niósł tyle wina, że wlewał do pucharu i nie pluskło, to nie było grzechem, natomiast jeśli pluskło w tym pucharze, to już było niesienie ciężaru. No, problem, no bo jak tutaj do tego podejść? Dźwiganie dziecka to było niesienie ciężaru. Jak zajmować się dziećmi, jeśli nie wolno w sabat podnieść dziecka, bo to jest noszenie ciężaru? Niesienie tyle atramentu, że można było napisać więcej niż dwa słowa, to było niesienie ciężaru. Pytanie, no na pewno wymyślili dodatkowe przepisy, bo słowa były krótsze i dłuższe. Problem, bardzo poważny problem. Niesienie tyle papieru, że można było napisać na nim więcej niż podręczną notatkę, to było niesienie ciężaru. Ale z kolei jak długa ma być ta notatka, którą można było nieść, a której nie? Uzdrawianie było pracą, jak pamiętamy w Słowie Bożym, i dlatego w Nowym Testamencie pojawiają się zarzuty pod adresem nie tylko Pana Jezusa, ale faryzeusze uczeni w piśmie zarzucali ludziom, że przychodzili, aby dać się uzdrawiać. Można było na przykład położyć bandaż na zranioną rękę, ale posmarowanie wcześniej tej zranionej ręki maścią było przestępstwem. Więc takie przepisy wymyślili. Wymyślili uczeni w piśmie, myśląc, sugerując się tym, że to ludziom pomoże, a tak naprawdę to ludzi bardzo mocno ograniczyło i związało. Więc nie można było tej chorej ręki posmarować maścią, bo to było noszeniem ciężaru, to było pracą, to było pracą. Bandaż można było położyć, nie wiem, czy można było zawinąć, czy tylko położyć bandaż, chyba tylko położyć. No więc doszło do takich śmiesznych rzeczy. I Żydzi zagubili się w tym gąszczu tych różnych przepisów i oczywiście, jak to mówi Pan Jezus, oni sami nie byli w stanie im sprostać. Nawet Pan Jezus mówi, że palcem swoim nic nie zrobią, żeby tym przykazaniom sprostać. I doszło do takich dziwnych rzeczy, do takich wręcz dziwactw, że stało to się śmieszne, stało to się takie, my dzisiaj się z tego oczywiście śmiejemy, ale pomyślmy, czy dzisiaj nie próbujemy sobie też czasem wymyślić w różnych okresach czy w różnych sytuacjach jakichś takich przepisów, które nas wiążą. Przecież można w kościele wymyślić dodatkowe przepisy, prawda? Spotykają się starsi zboru i podejmują teraz i przepisy wymyślają. Można? Można. Pewnie, że można. Nie wolno tak, nie wolno tak. Nie wolno za kazalnicą bez krawata stać. Gdybyśmy taki przepis wymyślili, no to byłoby problem. I teraz ja jestem przekonany, że połowa by się oburzyła, a połowa byłaby za. No może nie tak 50-50, może tam, ale chodzi o to, że Pan Jezus w zakonie, czy Słowo Boże w zakonie, w tym Bożym prawie przedstawia nam zasady, przedstawia nam pewne prawdy, które my możemy zgodnie z tym duchem, Bożym duchem zinterpretować i nie możemy i nie powinniśmy nigdy narzucać tego, co jak to robili tutaj uczeni w piśmie i faryzeusze. I dlatego, że to stało się śmieszne, stało się to bardzo dziwne, to Boże prawo, ten zakon pański, to Boże wieczne słowo zostało wystawione po prostu na pośmiewisko. I Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem rozwiązać zakonu, ja przyszedłem go wypełnić, ale On nie mówił o Talmudzie, On nie mówił o tych 12 tomach tych ksiąg. To było rzeczywiście niezwykłe. Jeszcze więcej absurdów było wtedy, kiedy zaczęto starać się o to, aby wymyślić przepisy, które będą omijać pewne wydarzenia, bo przecież to musiało mieć miejsce, dlatego że jeśli się utworzyło jakieś przepisy, to teraz trzeba było wyjątki od tej reguły stworzyć. I stwarzano, zaczęto stwarzać takie wyjątki. I na przykład nie było wolno w sabat podróżować więcej niż jedną milę. A więc ktoś mógł jechać tam na wozie czy na jakimś powozem tylko jedną milę. No ale jeśli ktoś chciał jechać więcej dalej, był inny przepis, że można było płynąć więcej niż jedną milę. A więc nie wolno było wozem podróżować, pociągiem, nie wiem czy pociągi były, jakimś tam kołowym transportem nie było wolno podróżować, natomiast wolno było płynąć. płynąć więcej niż jedną milę. I jeśli ktoś chciał podróżować dalej niż jedną milę, to brał butelkę, do tej butelki wlewał wodę, położył na ten wóz, siadał na tej butelce, no i wtedy już nie jechał, ale płynął. A więc nie zgrzeszył. Takie przepisy zawierał właśnie ten Talmud. Ludzie wtedy rozumieli, że on nie jechał, ale płynął. Bracia i siostry, my oczywiście się z tego dzisiaj śmiejemy, ale nam to grozi. Nam to wszystkim grozi. To grozi w kościele nominalnym, tradycyjnym, to grozi i także nam. Dlatego jeśli nie serce moje, serca nasze nie są otwarte przed Bogiem na to Boże prawo, a próbujemy dodatkowe jakieś zapisy sobie stwarzać czy przepisy sobie tworzyć, to znajdujemy się właśnie w takiej pułapce. I właśnie w ten sposób Żydzi wypaczyli zakon i rozminęli się z tą Bożą myślą, z tym Bożym duchem. Sądzili, że wypełniają zakon, a jednocześnie byli bardzo daleko od tego, od Bożego prawa. I teraz pojawił się Jezus, ten, który jest znawcą zakonu, ten, który jest autorem zakonu i chce wyprowadzić ludzi z tego gąszczu różnych przepisów, i wprowadzić nas, wprowadzić ludzi do tych Bożych zasad, do tej Bożej prawdy. Jak myślicie, czy to było łatwe dla Pana Jezusa? Nie, to nie było łatwe. Dlaczego to nie było łatwe? Dlatego, że oni byli już tak przez uczonych w piśmie wychowani. Mówię tutaj o ludziach. Ale Pan Jezus mówi, ani jedna jota z zakonu nie przeminie. Ale Pan Jezus nie mówi o tych szczegółowych przepisach, nie mówi o Talmudzie, ale mówi o zasadach, które Bóg objawił tym pisarzom Słowa Bożego. A więc ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. I ten, kto wypełnił zakon, to nie ci Żydzi, którzy ciągle myli ręce, bo oni ciągle myli ręce, to byli tacy specjaliści od mycia rąk, ale ten, kto wypełnił zakon, to Jezus. To sam Pan Jezus wypełnił zakon. Ale w oczach tych zakonoznawców, czy tych uczonych w piśmie, był uważany za tego, który łamie zakon, który zakonu nie przestrzega. Ale Pan Jezus, jeszcze raz powtórzę, nie przestrzegał przepisów Talmudu, natomiast w 100% wypełnił zakon. Czy dzisiaj dochodzimy, czy ludzie dochodzą do takich absurdów? Pewnie, że dochodzą, bo się tworzy różne przepisy. Na przykład ktoś nawróci się do Pana Jezusa, to cała rodzina na niego naskoczy tak i mówi, wiarę zdradził. Zdradził tutaj wiarę rodziców, wpadł w herezję, zdradził wiarę ojców, zaparł się wiary. No przecież to jest bzdura. On dopiero zdobył wiarę, kiedy się nawrócił. Dopiero stał się tym uczestnikiem wiary, bo Pan Jezus dał mu życie wieczne. I można różne dziwne rzeczy wymyślić. Ale to, co Jezus tutaj chce podkreślić, to to, że jedynie On wypełnił zakon, jedynie On sprostał wszystkim przykazaniom, a po swojej służbie na ziemi umarł za wszystkich przestępców. Czyli za mnie i za ciebie i za każdego z nas. On doskonały, który wypełnił całe prawo, nie przyszedł go rozwiązać, ale wypełnić, teraz na dodatek składa ofiarę ze swojego życia. I o tym tutaj Pan Jezus mówi, a apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak, albowiem końcem zakonu jest Chrystus. Końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Każdy, kto wierzy w Chrystusa. A więc Pan Jezus nie przyszedł, aby ogłosić, że zakon nie obowiązuje, ale On zakon wypełnił w zupełności, a dopełnieniem tego było złożenie ofiary za wszystkich grzeszników, za wszystkich przestępców, po to, abyśmy już nie byli pod ciężarem tego zakonu, pod ciężarem tych wszystkich przepisów, ale abyśmy mogli przyjąć od Boga usprawiedliwienie i pojednać się w Jezusie Chrystusie. A więc pojednanie z Bogiem nie jest na zasadzie litery zakonu, ale na zasadzie, czy dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ponieważ została złożona doskonała ofiara i został wypełniony doskonale zakon przez samego Pana Jezusa Chrystusa. A więc dlatego Pan Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. I w tych dwóch wersetach Pan Jezus mówi, że wszystko, czego On ma zamiar nauczać, znajduje się w doskonałej harmonii ze wszystkimi Bożymi prawami zawartymi w Starym Testamencie. I w tym swoim nauczaniu Pana Jezusa nie ma nic, co byłoby sprzeczne z nauką starotestamentową. A więc Pan Jezus nie unieważnił zakonu. Wszystko według Pana Jezusa w Starym Testamencie jest Słowem Boga. Słowem Boga. I dlatego nie jest rozsądne, jeśli ludzie mówią, że nie trzeba nam Starego Testamentu, mamy nowy i nie trzeba. Tak jak powiedziałem w czwartek, gdybyśmy czytali, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, gdybyśmy nie znali nic ze Starego Testamentu, to pewne rozdziały z listu do Hebrajczyków będą dla nas zupełnie niezrozumiałe, bo trzeba je odnieść do Starego Testamentu. I często się zdarza tak właśnie, że musimy sięgnąć do Starego Testamentu, aby pewne fragmenty nowotestamentowe zrozumieć. A więc wszystko w Starym Testamencie według Jezusa jest Słowem Bożym i wszystko to będzie trwało tak długo, aż zostanie wypełnione. Natomiast w wersecie 19 Pan Jezus mówi dalej tak. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie w Królestwie Niebios. Tu Pan Jezus daje przestrogę. Ktokolwiek, myślę, że mówił to w obecności tych uczonych w Piśmie, ktokolwiek. I Pan Jezus w tym wersecie przestrzega przed niewłaściwym traktowaniem przykazań Bożego prawa. I nie można sobie pozwolić na twierdzenie, że skoro zakon mnie nie obowiązuje, wcale nie muszę się przejmować jakimiś Bożymi przykazaniami. Nie. Nie wolno myśleć, że mogę je opuścić, zakon się nie liczy. Zakon się liczy, ale w Jezusie. Zakon się liczy, ale z Jezusem, dlatego że On wypełnił cały zakon i Bóg nie jest, dlatego Bóg nie jest pobłażliwy dla grzechu, ale zawsze zapłatą za grzech jest śmierć. Ale chwała Bogu za to, że śmierć już została, czy cena już została zapłacona. Śmierć poniósł nasz Pan Jezus Chrystus. A więc ktokolwiek by rozwiązał, będzie nazwany najmniejszym, jest napisane. I w kościele tradycyjnym na przykład rozwiązano drugie przykazanie, prawda? Nie ma drugiego przykazania, w miejsce to z 10 jest zrobione 9 i 10. I o tym właściwie Pan Jezus tutaj mówi. Nie wolno tak postępować. Nie wolno traktować nam Słowa Bożego w dowolny sposób, w jakiś taki nie po Bożemu, nie według tej Bożej myśli. Nie wolno lekceważyć Bożego prawa. I tutaj Pan Jezus zdecydowanie krytykuje nauczanie faryzeuszy. Możemy się zastanowić, czy my możemy wyciągnąć taki wniosek, aby jeśli coś nam się nie podoba, jeśli stwierdzamy, że jakaś tam nauka, jakiś dogmat jest niewłaściwy, niebiblijny, czy powinniśmy na to zwracać uwagę, czy to zignorować, pomyśleć, nas to nie dotyczy. Jeśli takie nauczanie prowadzi na manowce, prowadzi do herezji, rujnuje wiarę ludzi, to trzeba na to zwracać uwagę. Trzeba po to, aby ostrzec, aby być może być ostrożny przed jakąś nauką, która nie jest biblijna. Oczywiście najpierw samemu trzeba być pewny, że wierzę dobrze i biblijnie. W ostatnim czasie wiele ludzi tak dość mocno kładzie nacisk na ekumenizm. Niektórzy są zwolennikami ekumenizmu, inni są wrogami. I wydaje mi się, że tych pośrodku jest najmniej. Ale jeśli chcemy współpracować z innymi kościołami, jeśli chcemy być w tym gronie i współpracować z innymi ludźmi, to trzeba nam przestać rozmawiać o konkretnych doktrynach, a raczej trzeba być przyjaźnie do siebie nastawieni, trzeba się poklepać po plecach, wszystko jest w porządku. Ja nie wiem jak wy, ale ja jakoś z tym się zgodzić nie mogę. Nie mogę, jeśli chodzi o ekumenizm, to ja mam taką własne spojrzenie na to i może nie czas na to, aby o tym teraz mówić. Ale weźmy pod uwagę to, co mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział tak, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Na co Pan Jezus zwraca uwagę? Na prawdę. 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 A więc prawda jest niezwykle ważna, aby mieć właściwą teologię, właściwe biblijne spojrzenie i właściwą wiarę. Teologia to nauka o Bogu, prawdziwa nauka, właściwa nauka o Bogu. Więc prawda jest niezwykle ważna, aby mieć właściwe spojrzenie na Boga, aby też mieć właściwą wiarę. I to, czego faryzeusze i uczeni w zakonie nie byli w stanie zrozumieć i zaakceptować, to to, że Jezus był niewykształconym, nie chodził do tych ich najlepszych szkół, a mówił prawdę, a twierdził, że mówi prawdę. Nie był w żadnej szkole, a nauczał. I był wielkim problemem dla wielu faryzeuszy. Na jego, byśmy mogli powiedzieć, na jego takie usprawiedliwienie było to, że on czynił niezwykłe rzeczy, a ci wielcy uczeni ich nie czynili. Sam był niezwykłym człowiekiem czyniącym cuda, a nie chodził do tych najlepszych szkół. I dlatego często ludzie, kiedy patrzyli na jego czyny, zadawali pytanie, kim jest ten człowiek? Kim on jest? Przecież czyni tak wielkie rzeczy, a nie uczył się w naszych szkołach. Jak to jest możliwe? I to był problem dla wielu ludzi. A faryzeuszy najbardziej denerwowało to, że kiedy coś chciał powiedzieć, to mówił bez żadnego zawahania. Tak bardzo mocne, dogmatyczne stwierdzenia przedstawiał. A więc tam nie było cienia wątpliwości. Ponadto krytykował nauczanie faryzeuszy i uczonych w piśmie. A więc kim on jest? Kim on jest? Bo przecież ludzie myśleli, ci uczeni w piśmie to tacy uznani przywódcy religijni, nauczyciele i każdy był gotowy robić to albo słuchać tego, co oni mówili, ponieważ byli wybitnymi ludźmi. No bo możemy sobie wyobrazić, gdybyśmy żyli w tamtym miejscu, mielibyśmy takich specjalistów od Bożego Prawa, którzy dodatkowo oprócz Biblii wymyślili ileś tam ksiąg, wielkich ksiąg. No czy byśmy ich nie szanowali? Przecież to są mądrzy ludzie. I tak ich traktowano. I oni byli mądrymi ludźmi. Nawet Pan Jezus temu nie zaprzeczył. Oni byli, tylko że niepotrzebnie wymyślili tyle tych rzeczy. I dla ludzi to był problem. Kogo teraz słuchać? Tu jest człowiek, który się nie uczył, nagle się pojawił, nie należy do naszych szkół, czyni cuda, czyni pewne stwierdzenia bardzo mocne, bardzo takie ważne, które są zaprzeczeniem tego, co mówią faryzeusze. Kogo słuchać? Czy tych mądrych przywódców naszych, tych nauczycieli, którzy mają autorytet, czy mamy słuchać tego wędrownego kaznodziei? Dalej ludzie myśleli, że byli w kłopocie, dlatego że Pan Jezus nie eksponował tak bardzo tego zakonu, tego prawa, a w ogóle już nic nie mówił na temat tych przepisów Talmudu, natomiast wygłaszał niezwykłą mowę na temat łaski, na temat miłosiernego Samarytanina, na temat marnotrawnego syna, wygłaszał takie piękne mowy, siadał z tymi ludźmi, którzy byli największymi grzesznikami. Kogo my mamy słuchać teraz? I wielu ludzi zadawało sobie to pytanie, kim on jest? Albo to jest człowiek, który nie wierzy w te święte słowa, których nauczają faryzeusze? Przecież oni są najlepszymi wykładowcami. Albo może Pan Jezus przyszedł odrzucić to nauczanie, to prawo i proroków? A Pan Jezus mówi, nie przyszedłem tego odrzucić. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. I dlatego Pan Jezus mówi, ktokolwiek by rozwiązał jedno z tych przykazań, przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. Ale dalej ten sam werset mówi, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Ktokolwiek będzie czynił i nauczał, a więc ktokolwiek będzie czynił Słowo Boże i nauczał Słowa Bożego, ten będzie wielkim. Pytanie, bracie i siostro, pierwsze, czy chcesz być wielkim? Przez Boga nazwanym? Ja myślę, że każdy pokiwa głową, nie tak jak Bułgaria, tylko tak jak Polacy kiwają głową. Tak, chcemy być wielkim. Nie będziemy się chlubić, ale chcemy przestrzegać Słowo Boże, chcemy wypełniać Słowo Boże. No więc wielki będzie ten, kto potraktuje całe Słowo Boże poważnie, kto będzie go całe przyjmował dla swojego życia i będzie go wypełniał zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, zgodnie z tym duchem Biblii. Nie powinniśmy być ludźmi, jak to często się zdarza, takimi mechanicznie przyjmującymi wszystkie przepisy, bo stajemy się wtedy takimi robotami trochę. Są ludzie, którzy mówią, mama, babcia mówiła, mama mówiła, w kościele mnie uczyli, nie zmienię, choćby nie wiadomo co, choćby mnie kroili. Dziadek to robił, mama mu robiła, ja też nie zdradzę wiary ojców. Jak jest na przykład palmowa niedziela, to wszyscy biorą palmy i idą. Jak jest, są święta, to każdy robi jakąś święconkę i z tą święconką idą. A więc nie mamy być takimi robotami, ale Bóg dał nam zasady w Słowie Bożym, Bóg dał nam prawdy, których mamy się trzymać, a dodatkowo dał nam Ducha Świętego, który nam pomoże rozumieć Słowo Boże tak, jak ono ma być zrozumiane. I dalej Pan Jezus mówi w tym fragmencie, w 20 wersecie mówi tak, albowiem powiadam wam. I tutaj Pan Jezus już przedstawia pewną lekcję, pewną naukę dla nas też. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I jak powiedziałem na początku, to są dość twarde słowa. Bo ludzie w tamtym czasie myśleli, no Boże, no toż to jest niemożliwe. Przecież uczeni w piśmie i faryzeusze to są najlepsi z najlepszych. I nasza sprawiedliwość ma być większa, no to jest niemożliwe. To się nie da. I dlatego trzeba się zastanowić, co to oznacza. Bracia i siostry, ważne jest to, byśmy pamiętali, że uczeni w piśmie i faryzeusze byli rzeczywiście najwybitniejszymi ludźmi w narodzie, najmądrzejszymi, najlepsze szkoły mieli tam zrobione, skończone i znali wszystkie przepisy, starali się je wykonywać, innym je przedstawiali, innym je narzucali, wypełniali to Boże prawo, wyjaśniali je i odnośnie Bożego prawa byli wielkimi autorytetami. Faryzeusze byli wybitnymi, sławnymi ludźmi z powodu nie tylko tego, że nauczali, ale z powodu tego, że wypełniali wiele z tych rzeczy. Słowo faryzeusz oznaczało oddzielony. Oni byli oddzielonymi ludźmi, oddzielonymi od innych, ponieważ czy ze względu na to, że stworzyli cały ten system przepisów opartych na prawie, które były surowsze od tego prawa, które dał Bóg, prawa Mojżeszowego i wszystkich innych przykazań zawartych w Biblii. A więc ustalili szczegółowe zasady i przepisy dla każdej dziedziny życia, które w swojej surowości wychodziły daleko poza to, co Słowo Boże mówi w Starym Testamencie. I na przykład mamy taki opis w Ewangelii faryzeusza i celnika. Pamiętacie? Faryzeusz i celnik. Przychodzą do świątyni i faryzeusz staje tak w takim widocznym miejscu i mówi, dobrze, że ja nie jestem tak jak inni ludzie, albo jak ten, co tutaj obok mnie stoi, jak ten celnik. Dwa razy poszczę, jeszcze to, tamto robię, nie jestem zdziercą, nie jestem złodziejem. Czy to było prawdą? Tak, to było prawdą. To było prawdą, dlatego że gdyby to nie było prawdą, Pan Jezus by tego nie powiedział w Ewangelii. To było prawdą, oni takimi ludźmi byli. Oni nawet dawali dziesięcinę z kminu, kopru i tam z innych rzeczy. Oni byli rzeczywiście ludźmi, którzy wypełniali dużo więcej niż było zapisane w tym Bożym prawie. Dlatego że Boże prawo nie wymagało pościć dwa razy w tygodniu. Boże prawo wymagało pościć raz w roku. A oni pościli dwa razy w tygodniu. A więc 100 razy przekroczyli to Boże prawo. Znaczy chcieli być lepsi 100 razy od tego Bożego prawa. I to robili. I teraz stoi ten faryzeusz i pokazuje samego siebie. Jaki ja to jestem dobry. A więc faryzeusze stworzyli bardzo surowy kodeks moralny i kodeks postępowania. I w rezultacie tego wszyscy myśleli o tych uczonych w piśmie o faryzeuszach jako o super świętych, jako o ludziach absolutnie doskonałych. I przeciętni ludzie myśleli o sobie, że nigdy nie będą tak dobrzy jak faryzeusze i uczeni w piśmie. No nigdy my do tego poziomu nie dorośniemy. Oni są wybitni, żyją tylko po to, aby się nieustannie uświęcać. I taką opinię mieli wszyscy ludzie o nich. I teraz przychodzi Pan Jezus i mówi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A więc w pierwszej chwili mogło się wydawać, no to nie ma żadnych szans. Żadnych szans, bo jeśli dostrzegamy to, że nie jesteśmy absolutnie w stanie dojść do tych wymagań, które wypełniają faryzeusze, to jaka jest dla nas nadzieja? Być może zastanawiali się, no to co teraz? Co teraz? Przecież chyba od uczonych w piśmie i faryzeuszy już nie można być bardziej świętym. Ale Pan Jezus tutaj tym wersecie czy w tym fragmencie pokazuje nam prawdziwą koncepcję pobożności i świętości. Prawdziwą koncepcję chrześcijaństwa nam Pan Jezus tutaj przekazuje. I jeszcze raz przejdźmy do tego faryzeusza i celnika. Faryzeusz stoi w tym widocznym miejscu i dziękuje Bogu, że nie jestem tak jak inni ludzie. Co on robi? Przepraszam, słyszeliście coś? Co on robi? On mówi o sobie. On mówi o sobie, on się chełpi, on się chlubi, on się chwali swoim postępowaniem. Pan Jezus się z tymi słowami zgadza, on taki był. Ale taka właśnie była sprawiedliwość faryzeuszy. Wymyślili przepisy, stali się niesamowitymi takimi mędrcami, niesamowicie mądrymi ludźmi. Starali się te przepisy przestrzegać, chociaż nie wierzę, że im się udało wszystko, bo nie ma człowieka bezgrzesznego, na pewno też upadali. Ale na tym polegała ich sprawiedliwość. Ja jestem taki dobry, ja jestem taki sprawiedliwy. I Pan Jezus mówi o tym faryzeuszu, ale jednocześnie wypowiada odnośnie faryzeuszy bardzo ostre słowa. Mówi o nich hipokryci, mówi o nich, że są obłudnikami. I tragedia ich postępowania polegała na tym, że myśleli, że są najlepsi z najlepszych, myśleli, że są w porządku, myśleli, że są no na pewno naprawdę super, ale serce ich było zupełnie twarde. Ich religia, czyli postępowanie, ich życie było zupełnie czymś zewnętrznym i takim formalnym. No więc na zewnątrz wyglądali pięknie, jak mówi Pan Jezus, a wewnątrz byli pełni trupich kości. Wewnątrz było pełno takich rzeczy niedobrych. I Pan Jezus bardzo mocne słowa pod adresem faryzeuszy wypowiada, bo Pan Jezus zawsze mówi prawdę. I dlatego tak mocne słowa wypowiada, dlatego że nie toleruje fałszu, nie toleruje pozorów, nie toleruje obłudy i mówi do nich tak, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. W oczach ludzi wydajecie się super. Super, to jest super chrześcijanin, super święty. Ale przecież Bóg zna nasze serce. Czy my tak możemy udać? No niektórzy próbują, ale myślę, że to jest strasznie głupie, bo to jakoś łatwo rozpoznać, a przecież Pan Jezus patrzy na serce. W innym miejscu czytamy o tym, jak faryzeusze byli zdziwieni, kiedy uczniowie przyszli z rynku i natychmiast zasiedli do stołu, nie umywszy wcześniej rąk. A Pan Jezus mówi do nich, tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego. I to jest sprawiedliwość, o której Pan Jezus mówi. Sprawiedliwość serca wypływająca. A tutaj mówi, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i to kala człowieka. Jeszcze w innym miejscu w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi do faryzeuszy tak. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. I prawda, że można się zdenerwować, słysząc takie słowa? A więc faryzeusze zgrzytali zębami, ale on znał serce. Bracia i siostry, sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy polegała na czynieniu rzeczy zewnętrznych i chlubieniu się tym, zaś motywacja ich serca była daleka od miłości do Boga. To nie wypływało z ich serca. Oni tak naprawdę nie czcili Boga, ale czcili siebie. Zobaczcie, jaki ja jestem, jaki ja jestem dobry. Tutaj nie znajdziecie absolutnie żadnej nieczystości w moim sercu. I ten faryzeusz stojący w świątyni wcale nie chciał uwielbiać Boga, ale cały czas mówił o sobie. Cały czas ja jestem dobry, ja tam nie będę nigdy jak ten tam. Nigdy w życiu, nie ma mowy. był z siebie zadowolony i skupiony na swoich osiągnięciach, a nie na relacji z Bogiem. Czy może nam taka postawa zagrażać? Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni. Panie Boże, mi się ten grzech nie zdarzył. Ja bym nigdy takiego grzechu nie zrobił. Ja pamiętam, jak raz kiedyś w życiu tak powiedziałem. Króciutko. I właśnie to, co mówiłem, nigdy. Ja tego nigdy bym nie zrobił. Krótko potem miałem wielkie problemy. Więc jeśli ktoś myśli i mówi, ja bym nigdy tego nie zrobił, no to zdaje się, jest w dość trudnym położeniu. My, jako Kościół, my jesteśmy na pewno najlepsi w Gorzowie. No, niechby tylko kto inaczej pomyśli. No, jeśli myślimy w takim duchu pokory, łagodności, to okej. Natomiast niech nas Bóg zachowa od takiego chlubienia się tym, że ja to jestem najlepszy. I Pan Jezus mówi tak, wasza sprawiedliwość musi być obfitsza. A więc zasadą panującą w Królestwie Bożym nie są zewnętrzne zachowania, nie jest pokazywanie samego siebie, nie jest promowanie samego siebie, ale serce głodne Boga, serce kochające Boga, a więc to, co jest wewnątrz, to, co jest wewnątrz. I pobożność to jest raczej sposób zachowania się wtedy, kiedy mnie nikt inny nie widzi. Wtedy, kiedy jestem sam, jaki jest wtedy mój stosunek do Boga, jaka jest wtedy moja modlitwa, co robię w tym momencie, kiedy jestem sam. I Pan Jezus w tym fragmencie nas prowadzi nie do tego, abyśmy przestrzegali jakichś szczegółowych przepisów, których nie ma w Biblii, ale prowadzi nas do źródła, do pewnych zasad, którymi powinniśmy jako ludzie się kierować. I nasze postępowanie, nasza sprawiedliwość musi być kierowana z miłości do Boga, z głębi miłującego serca, miłującego Boga. Nie czytamy w Słowie Bożym, że pewne rzeczy mamy robić dlatego, żeby innym ludziom pokazać. Raczej to Pan Jezus piętnuje takie zachowanie. Nie czytamy Biblii po to, żeby się komuś pokazać. Nie chodzimy do zboru, nie śpiewamy pieśni uwielbienia, ponieważ tak wszyscy robią. Ale czytamy Biblię, chodzimy do zboru, modlimy się, szukamy możliwości usługiwania, dlatego że kochamy Boga i dlatego że kochamy ludzi, z całego serca kochamy Boga. I to miłość motywuje nas do życia według Słowa Bożego. A więc ta obfitsza sprawiedliwość, o której tutaj Pan Jezus mówi, polega na motywacji w sercu naszym. Co jest motywacją serca mojego do czegokolwiek, do podejmowania różnych działań? Miłość do Boga z całego serca, jak powiedział Pan Jezus, pierwsze przykazanie. Z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. To jest pierwsze przykazanie i miłość bliźniego to drugie przykazanie. Bracia i siostry, sprawiedliwość obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w piśmie to właśnie to działanie pobudzane przez Ducha Świętego, pobudzane miłością do Boga i miłością do ludzi. I testem naszej świętości, naszej pobożności nie jest wypełnianie różnych najdrobniejszych przepisów, ale testem naszej pobożności czy naszej świętości jest nasza więź z Bogiem, nasza postawa w stosunku do Boga i nasza miłość do Boga i też miłość do ludzi. A więc sprawiedliwość obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Czy potrzebujemy więcej przepisów niż jest zawarte w tej księdze? Bóg objawił wystarczająco dużo, żebyśmy tą wspaniałą księgę, ten zakon pański, to prawo Boże czytali. Bóg dał też to słowo, byśmy poznali łaskę Bożą, byśmy poznali Boga kochającego. I tak jak tutaj dzisiaj któryś z braci się modlił, Panie, kiedy człowiek coraz niżej upada, to Ty jesteś coraz bliżej, aby go wyratować. To jest Boża łaska, to jest coś, na czym powinniśmy się skupiać i to będzie nas zawsze pobudzać do tego, aby wielbić Boga za Jego dobroć. Oczywiście to nie znaczy, że mogę powiedzieć, a prawo Boże mnie nie interesuje, mnie nie obowiązuje. Bycie świętym nie oznacza tylko unikanie pewnych rzeczy, ale oznacza raczej postawę względem kochającego Boga. A więc Boże, ja chcę dla Ciebie żyć. Panie, ja chcę Ciebie lepiej poznać. Ja chcę lepiej wypełnić Twoją wolę. Panie, z miłości do Ciebie, bo przecież Ty tak wiele dla mnie uczyniłeś. Faryzeusze, uczeni w piśmie, byli zainteresowani działaniem, a nie sercem, motywacją serca. I dlatego też my jako Boże dzieci, jako chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy posiadają nieustanną więź z Bogiem. Kochają Go jak najlepiej potrafią. Stale chcą Go lepiej poznać i ciągle chcą wypełniać Bożą wolę. Nawet w starości przynoszą owoc. Prawda? Jak jest napisane w psalmie chyba 92. Tam jest napisane, że jak to się rozpoczyna? No widzicie, znowu to zapomniałem, a na pamięć to znam. Zasadzeni w domu Pana wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy i że On jest opoką Izraela chyba. Zasadzeni w domu Pana. Czego nam potrzeba? Tego mocnego zasadzenia, tego zakorzenienia. Niech sprawiedliwość nasza będzie obfitsza niż tych, którzy wymyślają różnego rodzaju przepisy i mówią nie wolno, nie wolno, nie wolno. Niech Słowo Boże będzie dla nas fundamentem. Jeśli tam jest napisane nie wolno, albo jeśli jest napisane błogosławiony człowiek, który nie siedzi w gronie szyderców, to przecież jest oczywiste, że nie ma sensu, najmniejszego sensu siedzieć w gronie szyderców. Jeśli jest napisane, że błogosławiony jest człowiek, którego Ty, Panie, wychowujesz, to moje serce mówi, Boże, wychowuj mnie. Nawet jeśli trzeba klapsa, to mnie wychowuj, Panie, bo tego potrzebuję. Więc wystarczy się zgodzić z tym, co Bóg dał w swoim Słowie, a nie wymyślać, nie próbować tworzyć nowych, szczegółowych przepisów, a potem mówić, ja jestem nienaganny, ja to potrafię. Ja już nigdy nie popełnię żadnego błędu, jak ten faryzeusz w świątyni. Ale chwała Bogu, że Pan Jezus dostrzegł tego, który bił się w piersi i mówi, Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Panie, ja potrzebuję Twojej łaski. Panie, bez Ciebie to ja nie chcę nawet z domu wychodzić. Boże, ja Ciebie potrzebuję, Twojej mocy, Twoje łaski, a jeśli pojawi się jakieś zagrożenie, to Boże, daj sygnał od razu, abym gdzieś tam nie gapił się, gdzie nie powinienem, gdzieś nie robił pewnych rzeczy, których nie powinienem robić. Panie, zachowaj mnie od złego. Amen.